Zróbmy tak. Powiedz komuś obok siebie, Bóg jest dobry. Powiedz komuś, że Bóg jest dobry. Że Bóg jest dobry i że jest szczególnie dobry dla ciebie. Dla osoby, której to mówisz. Bo my tak zawsze tylko dla siebie. Bóg jest dobry. I chciałbym, abyśmy tą myśl dzisiaj mocno zachowali w zakamarkach naszego umysłu, duszy i ducha. Bo modlę się o to, abyśmy zrozumieli naprawdę, że Bóg jest dobry, a w myśli, przesłaniu, które mam, szczególnie potrzebujemy zrozumieć, że Bóg jest dobry. Że Bóg jest dobry. Dlaczego tak twierdzimy? Bo On nam błogosławi. On pragnie nas prowadzić. On kocha okazywać łaskę. Amen? On bardzo lubi okazywać swoją przychylność. Chce nas uzdrawiać. Posila nas. Amen? A więc wchodzimy w nasz temat, który brzmi Kościół, o jakim marzy Bóg. Część druga. Mówimy o tym w miesiącu styczniu, aby sobie przypomnieć, aby uświadamiać sobie pewne Boże marzenia, Boże pragnienia, które On ma w stosunku Kościoła. Bo On ma pragnienia, On ma marzenia o nas. Nie tylko Bóg chce, abyśmy marzyli i mieli wielkie pragnienia w naszych sercach, aby oglądać to, co On przygotował dla nas. Ale kiedy Bóg patrzy na nas, kiedy patrzy na nasze życie, kiedy patrzy na Kościół, powiedzieliśmy sobie w poprzednim przesłaniu, że Jezus jest najlepszym budowniczym, mistrzem budowlanym, który buduje swój Kościół. To On buduje swój Kościół i jest Jego właścicielem. Kościół nie jest naszą własnością. Kościół nie jest własnością pastora, jakiegoś lidera, prezbitera czy duchownego. Kościół jest własnością Jezusa. On jest głową Kościoła. I kiedy Pan patrzy na Kościół, ma marzenia, ma pragnienia i chce, abyśmy je realizowali. I gdy patrzy na naszą wspólnotę, gdy patrzy na nasz zbór, zwłaszcza na początku nowego roku, kiedy wytyczamy wizję, kiedy mówimy o tym, co chcemy osiągnąć, warto o tym pamiętać, że Bóg także ma marzenia w stosunku nas. Że kiedy patrzy na swoje dzieci w Jastrzębiu, kiedy patrzy na nas, na swój lud, na swoje umiłowane dzieci, to ma marzenia, ma jakieś plany w stosunku do naszego życia i pragnie je realizować. Pamiętacie tydzień temu, kiedy dzieliłem się, jaką mamy wizję na ten rok jako Kościół, jedna z myśli brzmiała tak, że Kościół nasz jest miejscem duchowego wzrostu bezkompromisowych wierzących, świadomych swego powołania i przeznaczenia. To jest Boże marzenie, gdy patrzy Bóg na swoje dzieci, że są to ludzie, którzy wzrastają duchowo, wchodzą w taki bezkompromisowy stan zwycięskiego życia w Chrystusie, świadomi swojego powołania, a także świadomi swojego przeznaczenia, które Bóg nam daje. Chcę z wami się czymś z serca pastorskiego podzielić, abyście rozumieli moje serce i moje życie, moje nastawienie, a także moje zrozumienie duchowe pewnych biblijnych zagadnień, których chcemy się trzymać jako fundamentu życia. Oto to, co jest w moim sercu. Coś wspomniałem podczas tygodnia postu i modlitwy. Czasami trochę jestem przejęty tym, co słyszę. Trochę niepokoi mnie moje wnętrze, kiedy wsłuchuję się w niektórych mówców, kasnodziejów, tych, którzy przekazują Ewangelię, głoszą publicznie lub przez media, czy to na YouTubach. Bo kiedy mówi się w niektórych kręgach, że Bóg coś od nas wymaga, czegoś oczekuje, to natychmiast słyszę, głosisz, bracie, zakon. I to mnie niepokoi. To mnie niepokoi. Bóg nic nie ma prawa wymagać od nas. On nas kocha. Bo kiedy wsłuchuję się w to, co niektórzy mówią, tak to właśnie brzmi. Tylko łaska, tylko przychylność, Bóg daje tego, czego potrzebujesz. A ty ciesz się życiem i bądź szczęśliwy. I czasami jestem tym trochę przerażony, bo jest to Bożą wolą, abym cieszył się życiem, aby był szczęśliwy. To jest Bożą wolą. Bóg daje tego, czego potrzebujemy. Ale wydaje mi się, że czasami przestawiamy priorytety. Stawiamy Boga w sytuacji, że On jest zobowiązany zrobić to, czego my wymagamy. Że On jest zobowiązany uzdrawiać nas w każdej sytuacji, bo my tego wymagamy i tego oczekujemy. Oczywiście mamy prawo tego wymagać i mamy prawo na to oczekiwać. Ale musimy pamiętać także, że Pan Bóg także wymaga od nas. Także Pan Bóg oczekuje od nas pewnych postaw, pewnego zachowania, pewnych działań, pewnego poświęcenia, pewnego oddania, abyśmy nie po to sprawili, by nas bardziej kochał, ale abyśmy wyrazili poprzez to naszą miłość do Niego, że tak bardzo Go kochamy, że tak bardzo Go cenimy, że jesteśmy poświęcić dla Niego całe nasze życie. Amen. Że jesteśmy gotowi poświęcić całe nasze życie. Musimy zrozumieć, że Bóg nas kocha. Kocha zawsze, bo jest miłością. I nie daje nam czegoś dlatego, że sobie na to zasłużyliśmy. To wynika z Jego miłości. Daje nam to dlatego, że nas kocha, dlatego, że nas umiłował. Nasze oddanie i poświęcenie wynika z miłości do Niego, z szacunku. Z wdzięczności. Panie, jestem Ci tak wdzięczny, że jestem gotowy pójść za Tobą na koniec świata. Jestem gotowy zrobić wszystko dla Ciebie z miłości do Ciebie. Jestem gotowy, jak to ma miejsce w niektórych rejonach świata, oddać za Ciebie życie. Oddać za Ciebie życie. Umrzeć dla imienia Jezus. I nie wyrzec się tego, co to imię mi daje. I co w nim mam. Nasze oddanie i poświęcenie więc musi wynikać z miłości, nie z przymusu i obowiązku. Wynika z tego, że Go kochamy. Wiecie, wydaje mi się, że jako ludzie wierzący nie możemy przyjąć postawy, jaką przyjmują niektórzy ludzie w tym świecie. Jaka to postawa? Czyli otrzymać jak najwięcej, jak najmniejszym wysiłkiem. Znacie taką postawę? Czyli nie robić nic lub nie robić zbyt wiele, ale się dorobić. Nie taką przyjmujemy postawę. W życiu tak naprawdę, jeśli chcemy coś osiągnąć, to trzeba ciężko pracować. Mówimy o doczesnym życiu. Aby coś zdobyć, to trzeba poświęcić się temu. Jeśli ktoś chce mieć dobre wyniki w szkole, no to musi się uczyć. Niewielu jest takich geniuszy, którzy tylko słuchając na lekcjach zdobywają dobre stopnie. Aby dojść do dobrych wyników naukowych, trzeba zaangażować się w kształcenie, trzeba się kształcić, trzeba się uczyć. O Bożym Królestwie jest powiedziane, że gwałtownicy je porywają. Pamiętacie? Pan Jezus powiedział takie słowa, że Królestwo Boże jest porywane przez ludzi, którzy poprzez swoją gotowość na poświęcenie i zaangażowanie z miłości do Boga pragną zdobywać Boże Królestwo. Pragną osiągać wszystko to, co Bóg dla nich przygotował. Jest powiedziane także w liście do Efezjan, że zbawienie jest z łaski. Boży to dar, nie z uczynków. To prawda. Amen? To prawda. Bo Bóg tak ukochał ludzi, umiłował nas, że posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby nas zbawił. Ale także jest powiedziane w liście do Jakuba, że wiara bez uczynków jest martwa. A więc mamy jakąś kolizję pojęć. Oto z jednej strony mamy obietnicę, że nic od Boga nie utrzymujemy poprzez uczynki, ale także mamy wskazówkę, że wiara, jeśli chce być żywa, to musi być w oparciu o działanie poprzez uczynki. A więc jak to wszystko zrozumieć? Popatrzmy na pierwszy fragment. Jozue, 1:8. Oto Bóg powiedział do Jozuego tak. Niech nie oddala się księga tego zakonu od Twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy. Podkreśliłem sobie tutaj, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane. Bo wtedy poszczęści się Twojej drodze i wtedy będzie Ci się powodziło. Jest opis skutku, nagrody. Za chwilę to sprecyzuję. Ale ważne zdanie jest wcześniej, aby ściśle czynić. A więc Bóg stawia jakby pewien wymóg dla nas. Nie po to, aby to Jemu posłużyło ku pożytkowi. Nie, absolutnie nie. Aby ściśle czynić, wszystko, co tu jest napisane, ma służyć nam. Ma służyć mojemu duchowemu życiu. Bóg mówi, trwaj w moim słowie, niech się od ciebie nie oddala. To jest zaproszenie, tak? Dlatego ogłosiliśmy ten rok rokiem czytania Biblii. Ogłosiliśmy, że będziemy się zachęcać, nie nakładając jarzma na nikogo, ale zachęcać się do tego, by systematycznie czytać Boże Słowo i wsłuchiwać się w to, co Bóg mówi do nas. Podjęliśmy także wyzwanie wielu z nas, że przeczytamy całą Biblię w tym roku, że będziemy zachęcać nasze wnętrze do tego, by pragnęło Bożego Słowa. Ale nie tylko czytamy, ale rozmyślamy o Nim i ściśle pragniemy czynić, co jest tam zapisane. Rozmyślaj o Nim cały czas, aby wykonać, co jest do mnie skierowane, aby poszczęściło się mojej drodze i aby mi się powiodło. Co Bóg mówi? Mówi, jakie będą efekty posłuszeństwa Jemu. Pan nie mówi, pragnę uczynić Twoją drogę szczęśliwą. On mówi, Ty ją uczynisz. Rozumiecie? Ty ją uczynisz. Jedno z tłumaczeń, i tu wracam do tej nagrody, o której wspomniałem wcześniej, jedno z tłumaczeń mówi tak, wtedy będziesz postępował mądrze w każdej życiowej sprawie. A więc tutaj mamy w naszym tłumaczeniu takie określenie, poszczęści się Twojej drodze i będzie Ci się powodziło. A więc tak jak wspomniałem podczas tygodnia postu i modlitwy, brzmi to jak życzenia na urodziny. Niech się poszczęści Ci i niech Ci się powodzi. Wszystkiego najlepszego. Natomiast głębia tego przesłania jest o wiele większa niż sobie wyobrażamy. Bóg mówi wtedy, gdy Słowo będzie w tobie, gdy zaczniesz wypełniać, co Słowo mówi, wtedy będziesz postępował mądrze w każdej życiowej sprawie. Bóg poprzez Słowo pragnie nauczyć nas mądrego postępowania w każdej życiowej sytuacji. Podejmowania wzorowych decyzji, przyjmowania odpowiednich postaw. Kształtuje w nas charakter i zachowanie w relacjach z ludźmi. Wzmacnia nas, byśmy byli w stanie oprzeć się przeciwnościom. I to mój wybór, czy rzeczywiście stanę się wykonawcą słowa. To jest ten wymóg, który Bóg nam stawia. W księdze Jeremiasza 17:10 czytam, prorok Jeremiasz przynosi słowo od Pana i ono brzmi tak. Ja, Pan, przenikam motywy, poddaję próbie zamiary, aby oddać każdemu według jego... Przeczytajcie głośno. Stosownie do owoców jego czynów. Słuchajcie, zapożyczyłem sobie taką myśl i poprosiłem o zgodę mojego przyjaciela, który napisał na blogu bardzo świetny, wspaniały artykuł. Mariusz Muszczyński niedawno tutaj głosił u nas. Napisał takie słowa, które mnie bardzo dotknęły. I mówię, Mariusz, mogę w niedzielę użyć tą myśl? Pozwolisz mi? On mówi, w imię naszej przyjaźni pozwalam. Ona brzmi tak. Ta bliskość miłosierdzia nie jest jednak koleżeństwem. Posłuchajcie mnie uważnie. Poruszające myśli. Miłosierny Bóg nie jest kochaną Bozią. Miłosierdzie nie jest zobojętniałym przyzwoleniem na ludzkie zaniedbania. Podoba mi się to. Boga cechuje całkowita niepojętość. która jest wyrażana poprzez łaskę i miłość. Gniew Boży to nie emocje wściekłości. My nie rozumiemy w ogóle pojęcia gniew Boży. Od razu nam się to kojarzy z emocjonalną wściekłością, jaka nam towarzyszy. To jest zupełnie coś innego. Gniew Boży to nie emocje wściekłości, ale opór wobec grzechu i nieprawości. Gniew, nie będący uczuciem, jest aktywnym wyrazem Jego świętej istoty. Tak musimy spojrzeć. Tak musimy to odczytać. Dlatego przesłanie o miłosierdziu nie jest przesłaniem o taniej łasce. Jest ważne, abyśmy zrozumieli, że to, jak postępujemy, ma wpływ na to, jak żyjemy. Jest prawdą, że Bóg nas kocha i że jest zawsze dobry dla wszystkich ludzi. Jest to prawdą, że Jego łaska jest dla każdego, że nie ma względu na osobę, że jest pełen współczucia i miłosierdzia dla każdego człowieka. Ale dopóki człowiek do Niego nie przyjdzie, dopóki nie powie, bez Ciebie nic uczynić nie mogę, to ta miłość, łaska, przychylność i dobroć są poza Jego zasięgiem. Pamiętajmy o tym. Pan Jezus powiedział do Nikodema, musisz. Nie ma innej opcji. Nikodemie, musisz się na nowo narodzić, bo inaczej nie ujrzysz Bożego Królestwa. Tu nie chodzi o religijny stan emocjonalny, o nasze uczucia, bo lubię coś i mi się podoba. Każdy człowiek, to są słowa Chrystusa, który chce oglądać Królestwo Boże, który chce wejść w posiadanie dziedzictwa Bożego Królestwa, musi się na nowo narodzić. Musi narodzić się z ducha, tak jak powiedział Pan Jezus. Musi stać się nowym człowiekiem. Z jednej strony nic nie musisz, ale jeśli chcesz oglądać Boże Królestwo, to musisz się na nowo narodzić. Jest to słowo, które kojarzy się z przymuszeniem. A więc Bóg ma wymagania wobec człowieka. Jest pełen miłości, ale także jest Bogiem, który oczekuje na nasze oddanie i posłuszeństwo. Na naszą gotowość do poświęceń. Na nasze deklarowanie, Panie, oto jestem, poślij mnie. Oto jestem do Twojej dyspozycji. A więc zastanówmy się nad tymi uczynkami wiary, którymi powinniśmy być nacechowani. Trzy krótkie myśli i pomodlimy się. Po pierwsze, Bóg marzy o Kościele, gdy patrzy na nas, o Kościele, który pamięta, co On, Bóg Wszechmocny, dla Niego uczynił. To jest pierwsza moja myśl. Jeden, dwa króciutkie wersety. Czwarta Mojżeszowa, 21, 4, 5. Podczas drogi jednak lud stracił cierpliwość i zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi. Taki epizod z historii narodu izraelskiego, który podróżuje do ziemi obiecanej. Podczas drogi jednak lud stracił cierpliwość i zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi. Lud izraelski zniecierpliwił się. Inne tłumaczenie mówi, zniechęcili się. Zniechęcił się. Zniecierpliwił się i zniechęcił się w drodze do ziemi obiecanej. Dlaczego? Ponieważ skupili się na trudach podróży. Skupili się na trudnościach, które im na co dzień towarzyszyły. Powiem tak. Ludzie jak ludzie, dziś tacy sami. Pomyślmy, co by było, gdybyśmy skupiali naszą uwagę bezustannie na Bożym działaniu. Nie na tym, co nas dotyka. I to jest to, co musimy zrobić. W naszych trudach podróży powinniśmy skupić naszą uwagę na Bożym działaniu. Pomyślmy o nich. Oto gdy stanęli na brzegu Morza Czerwonego, nie mogąc iść dalej, co Bóg uczynił? Uczynił cud, rozdzielił wodę, aby mogli przez nią przejść. Kiedy armia egipska ich ścigała i dotarli już do Morza Czerwonego, a Izraelici przechodzili przez to Morze Czerwone, byli już po drugiej stronie, oni pognali za nimi, I oto woda morza pochłonęła wroga. Kiedy dotarli do gorzkich wód Mara, Bóg w cudowny sposób oczyścił wodę i uczynił zdatną do picia. Znamy tą historię. Prowadził ich w obłoku i oświecał ich drogę słupem ognia w nocy. Dawał codziennie świeżą mannę z nieba i przez 40 lat wędrówki po pustyni buty i ubrania ich się nie zniszczyły. Niesamowite. Mega. Niesamowite. My czasami myślimy podobnie jak oni. I mówimy, o jak mi ciężko. Jak źle, jakie ogromne są trudności. Jakim biednym jestem tu pielgrzymem. Jak często trudy podróży sprawiają, że się niecierpliwimy, jesteśmy zniechęceni. Powiem tak, odważnie. Musimy powstać i zobaczyć, jak Bóg nam już pomagał. Jak wyrywał nas z opresji. Jak uwalniał od ucisku. Ile łask miłości nam okazał. Jak wiele już dla nas dokonał. Jak wiele pragnie jeszcze uczynić. Jakie niesamowite obietnice nam daje. Musimy zawsze pamiętać o tym, co uczynił Jezus. Jak zdjął brzemię przekleństwa z naszego życia. Jak przebaczył nasz grzech. Jak błogosławił i uzdrawiał. Zawsze pamiętajmy o Jego dziełach w naszym życiu i bądźmy zawsze wdzięczni. To jest to, czego Bóg wymaga. Oczekuje od nas w swojej dobroci i miłości, abyśmy docenili to, co On dla nas uczynił. I abyśmy w trudach podróży naszego życia nie skupiali uwagę na tym, co sprawia nam ciężar i brzemię, ale w tych momentach odwracali się do Boga i widzieli to, co już dla nas uczynił. Myślę, że tego oczekiwał Bóg od narodu izraelskiego, aby zwracał uwagę na to, co On czynił pośród nich. Po drugie, staczajmy dobry bój wiary. 1 Tymoteusz 6,12. Oto mówi apostoł Paweł do Tymoteusza. Tymoteuszu, wiem, że kochasz Boga. To jest jedno z tłumaczeń, bardzo mi się podoba. Uciekaj więc przed całym tym złem i żyj tak, aby podobać się Panu. To są słowa skierowane do młodego człowieka. Paweł jest jego mentorem. Tymoteusz otrzymuje powołanie, chce Bogu służyć. I apostoł Paweł mówi bezpośrednio do niego, Tymoteuszu. Wiem, że kochasz Boga. Uciekaj więc przed całym tym złym i żyj tak, aby podobać się Panu. W tym przejawiamy naszą miłość do Boga, tak? Ja to tak rozumiem. Apostoł Paweł mówi, wiem, że kochasz Boga, a więc jeśli Go kochasz, to niech to, co teraz powiem, ma miejsce w twoim życiu. Zabiegaj o prawość, wiarę, miłość, wytrwałość i łagodność. 12 werset. Dzielnie walcz o Bożą sprawę. To nie jest bezczynność. To nie jest łatwe osiąganie dóbr w prosty, łatwy sposób. Jest tutaj powiedziane dzielnie walcz. A więc Biblia zachęca nas do pewnej aktywności, do działania, do boju. Dzielnie walcz o Bożą sprawę. Mocno trzymaj się obietnicy dotyczącej wiecznego życia, do którego powołał cię Bóg i o którym tak przekonywująco mówiłeś w obecności wielu świadków. Pamiętajmy, że gdy mówimy o Bogu komuś, jaki On jest, to jest gdzieś w sferze duchowej zapisane. I to jest nasze świadectwo. Jeśli nasze życie będzie zaprzeczeniem tego, co mówimy, nie będziemy oglądać skutku tego, co opowiadamy. Choć Bóg tak i tak ma wielką moc i ma moc użyć naszego słowa, naszego świadectwa, naszego przekazu. Ten sam werset 12 w tłumaczeniu Nowe Przymierze brzmi tak. Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego, do niego masz powołanie, a potwierdziłeś to pięknym wyznaniem wobec wielu świadków. Może ktoś powie tak. I musimy pewne myśli nasze korygować. Myślałem, że jak stanę się wierzącym człowiekiem i będę działał w wierze, to nie będę miał żadnych problemów. Powiem wam odważnie, nie po to jest wiara. Nie po to jest wiara. Wiara jest po to, abym mógł pokonać wroga, gdy atakuje mnie problemami. To jest walka. Wtedy potrzebuję wiary. Ktoś powiedział tak. Pastorze, pomódl się o mnie, abym nigdy nie miał kłopotów z diabłem. Usługujący powiedział, czy mam pomodlić się, abyś umarł? Możemy być pewni, Kościele, że w 2018 roku diabeł będzie próbował niszczyć, bo tak powiedział Pan Jezus, diabeł przyszedł po to, aby niszczyć, wytracać, zabijać, dewastować. Będzie chciał Cię okraść z tego, co dobre. Będzie atakował Cię problemami. I dopóki żyjemy, będzie nas atakował, a my będziemy przechodzić przez różne trudności. Co diabeł robi? Kłamie. Korzystając z różnych okazji, używa symptomów, myśli, wyobrażeń, aby nas zniechęcić i doprowadzić do tego, abyśmy się poddali, zniechęcili, zniecierpliwili. To jest jego dzieło. Tak jak naród izraelski w drodze do ziemi obiecanej. Paweł powiedział w Efezjan 6:12, nasza walka bowiem nie toczy się przeciw krwi i ciału. Walczymy ze zwierzchnościami, z władzami, z rządcami ogarniającej świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokości nieba, na wysokościach nieba. Amen? Walczymy. Nasza walka, nasz bój jest przeciwko. A więc, że życie nie jest usłane różami. Kościele, pomimo, że jesteśmy w Chrystusie, to będziemy doświadczać trudności. I nie mamy jednak uciekać, narzekać, drżeć, chować głowę w piasek, krzyczeć, co ja teraz zrobię, co ja teraz zrobię. Musimy trwać w Jego Słowie, to jest nasza broń. Kiedy przyjdą wyzwania, to będziemy mogli z uśmiechem powiedzieć, chwała Bogu, oto kolejna szansa na ćwiczenie mojej wiary i staczanie zwycięskiego boju. Amen. Bo Pan daje nam to, co obiecał, bo jest dobry i nas kocha. I mówi, dziecko moje, jestem z Tobą, nie jesteś sam. Nie jesteś sam. I ostatnia myśl. Wytrwałość prowadzi do doskonałości. Jakub w pierwszym rozdziale od 2 do 4 wiersza pisze tak. Drodzy bracia, za najwyższą radość uważajcie te chwile, gdy jesteście poddani przeróżnym próbom. Wiedzcie, że takie doświadczenie waszej wiary kształtuje wytrwałość. Wytrwałość natomiast was prowadzi do dzieła doskonałego. Abyście byli doskonali, nienaganni, bez jakichkolwiek braków. Zauważmy, że słowo nie mówi, próby i doświadczenia prowadzą do dzieła doskonałego. To jest pierwsza myśl. Ale prowadzą do niego wytrwałość lub cierpliwość. Do doskonałości prowadzi raczej to, jak przez próby i doświadczenia przechodzę. To mnie prowadzi do doskonałości. Nie będę lepszy, dlatego że jest mi ciężko w życiu. Zrozummy to. Ale dlatego, że kiedy jest mi ciężko, trzymam się Boga całym sercem i przechodząc przez ciężkie chwile z cierpliwością i wytrwałością, niezachwianie oczekuję na Boże działanie w moim życiu. Kiedy mamy to coś od Boga, możemy być niewzruszeni w każdej sytuacji. Kiedy chrześcijanin, Boże dziecko, wstaje rano, i nie zaczyna od tego, o, jak się fatalnie czuję. Paskudny dzień. Masakra. Mam tego dość. Ale jeśli wstaje i bierze Słowo Boże i mówi zgodnie z Nim, kim jest, co Bóg o nim powiedział. Ktoś powiedział tak. Wiara kwitnie wśród prób i doświadczeń. Jak piękny kwiat. To właśnie dzięki niej i Słowu, które żyje w nas, nie musimy uciekać ze strachu i nie musimy się kryć, załamywać, popadać w załamanie. Ale możemy powiedzieć, dzięki Bogu, ufam temu, komu zawierzyłem. Nawet kiedy droga wydaje się coraz trudniejsza, ciężka, zaciskam zęby i mówię, nieważne, jak źle to wygląda. Nieważne, jak źle to brzmi. Nieważne, co ja zaczynam odczuwać emocjonalnie. Ja będę wierzył temu, co mówi Boże Słowo o mnie. Ja będę wierzył, że mój Bóg jest większy. Że Jego obietnice są moje. Że mam ten fundament wiary, który pomaga mi uchwycić to, co Bóg przygotował dla mnie. W przypowieściach Salomona w 12 rozdziale, wierszu 21, mamy taką obietnicę. Sprawiedliwego nie zniszczy żadna nieprawość, a u bezbożnych zaś kłopotów pełno. Nie chwytamy się drugiej części. Amen. Sprawiedliwego nie zniszczy żadna nieprawość. W innych brytyjskich tłumaczeniach, w angielskojęzycznych tłumaczeniach jest powiedziane, że sprawiedliwego nie zniszczy żadne doświadczenie, żadna trudność. Nie zniszczy go, dlatego że uchwycił się tego, który jest sprawiedliwy. Uchwycił się tego, który jest dobry. Uchwycił się tego, który jest miłością, który ma wszelką moc nad życiem człowieka, który mu zaufał. Sprawiedliwego nie zniszczy żadna nieprawość. Ale u bezbożnych zaś kłopotów pełno. Dlatego modlimy się o nich. Dlatego współczujemy. Dlatego chcemy zanieść im Ewangelię. Dlatego chcemy im powiedzieć, że Bóg kocha i jest dobry. I że nawet jeśli przyjdą kiedyś kłopoty i trudności i będą jakieś trudne drogi, które trzeba przejść, to zwyciężymy, bo ten, który obiecał, że nas nie opuści, nawet w ciemnej dolinie będzie z nami i mówi, nie musisz się bać, ani niczego obawiać, bo jestem z Tobą. Chciejmy powstać, Kościele. Chciejmy powstać i powiedzieć, Boże, jak dobrze, że Ci zaufałem. Jak dobrze, że jesteś. Jak dobrze, że dajesz obietnicę. Dziękuję Ci, Panie Boże, że Ty patrzysz na moje życie i Ty widzisz, co ja sieję w to moje życie. Chciałbym, abyśmy byli świadomi dziś przed Bogiem, niż się rozejdziemy, że Pan wie, co siejemy w nasze serca. On wie, jak bardzo zależy nam na tym, że wkładamy tam Boże Słowo, że czytamy je po to, aby nasycić nasze wnętrze Bożym Słowem. I tak jak czytaliśmy na początku, tak jak wspomnieliśmy z Księgi Jozuego, oto robimy to, aby rozmyślać we dnie i w nocy o tym, co Bóg mówi do naszego życia, aby ściśle czynić wszystko, co On do nas powiedział, aby się poszczęściło naszej drodze, aby się powiodło w naszym życiu. Panie, podnieśmy nasze ręce i powiedzmy, Panie, Ty znasz moje motywacje, Ty wiesz, co się ze mną dzieje. Panie, jak bardzo Ciebie potrzebujemy, jak bardzo potrzebujemy Twojego Słowa. Może ktoś dziś konfrontuje się z pewnymi wyzwaniami w życiu. I może dzisiaj jesteś trochę umęczony drogą, którą idziesz. Może tak jak ten naród izraelski. Zniecierpliwiłeś się, bo czekasz na odpowiedź na swoją modlitwę i jeszcze nie nadeszła i ona nie nadchodzi. Pamiętajmy o tym, co Bóg już dla nas uczynił. Poddaj Bogu chwałę przez chwilę, przez minutę. Za to, co Bóg już, przypomnij sobie, co Bóg już uczynił w Twoim życiu. Za cuda, które doświadczyłeś, za uzdrowienia, za zbawienie, za wyzwolenie, za błogosławieństwa, za pomnożenie Twoich finansów, za zdrowie, które Ci dał, za ochronę, którą miałeś. Przypomnij sobie te obrazy i powiedz, Boże, dziękuję Ci. Dziękuję Ci, że Ty idziesz ze mną, że Ty mnie prowadzisz. Skupiajmy się na tym, co Bóg czyni, na Jego dziełach. Abyśmy nie poddali się zniechęceniu, abyśmy nie stali się zniecierpliwieni w drodze. Staczajmy dobry bój wiary. Tak jak Tymoteusz został zachęcony przez Pawła, chcę, abyście wy byli zachęceni dziś przeze mnie. Kościele, wiem, że kochasz Boga. Uciekaj więc przed całym tym złem i żyj tak, aby podobać się Panu. Zabiegaj o prawość, wiarę, miłość, wytrwałość i łagodność. Trzymaj się mocno obietnicy, którą otrzymałeś od Boga. To jest to, co musimy zrobić. Co jest ważne, co Bóg wymaga od nas. Panie, modlimy się, abyśmy mogli toczyć dobry bój wiary. Panie, pomóż mi toczyć dobry bój wiary. Pomóż mi, Panie, w moich zmaganiach zawsze patrzeć zwycięsko poprzez wiarę, że Ty jesteś większy niż to wszystko, co się dzieje wokół mnie i we mnie. Panie, ja dziękuję Ci, że możemy dzisiaj stanąć i powiedzieć, możemy dzisiaj powiedzieć, że diabeł jest zwyciężony, że jest pokonany, że Jezus zwyciężył, choć przychodzi, aby mnie okraść, choć przychodzi, aby mnie okłamać, choć przychodzi, aby mnie oszukać poprzez różne wpływy na moje emocje, na moje myśli, na moje uczucia. To ja daję mu odpór w imieniu Jezusa, bo nie walczę z krwią i ciałem, ale walczę z mocami ciemności, które rządzą na powietrzu i które próbują zadominować moje życie, zniewolić moje życie. Ogłaszam zwycięstwo w Jezusie. Chwała Ci, Jezus. Chwała Ci, Jezus. Chwała Ci, Jezus. Módlmy się, abyśmy byli wytrwali, bo wytrwałość prowadzi do doskonałości. Poproś Pana, by dał Ci siłę, by być wytrwałym. Może przechodzisz przez sztorm i burzę. I może Bóg niekoniecznie chce je teraz uciszać, ale chce dać Ci siłę, abyś przez nie mógł przejść, aby wzmocnić Twoją wiarę i aby Ci pokazać, że możesz, że wszystko jest możliwe dla tych, którzy wierzą, że w Chrystusie jest zwycięstwo, że w Chrystusie jest błogosławieństwo i moc. Panie, dziękujemy Ci, że możemy z radością patrzeć na wszystko, co się dzieje w naszym życiu. Panie, dziękujemy Ci, że tak jak pisze Jakub w swoim liście, możemy powiedzieć, za najwyższą radość uważamy chwilę, kiedy jesteśmy poddawani różnym próbom. Bo wtedy możemy, Panie, bo wtedy możemy kształtować naszą wytrwałość. A wytrwałość, Panie, natomiast prowadzi do dzieła doskonałego. Dziękujemy Ci za to, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Halleluja. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Zróbmy taką deklarację na koniec. Podnieśmy nasze ręce. Panie, ja wiem, komu zawierzyłem. Ja wiem, kim jesteś w moim życiu. Dlatego nie będę się bać. Nie będę się lękał. Ten tydzień będzie błogosławionym tygodniem. Będzie tygodniem Bożej dobroci, obfitości i łaski. Bez względu na to, co mnie spotka, jakie trudności staną na mojej drodze. Panie, ja wiem, komu zawierzył. Ja wiem, do kogo należę. Ja wiem, kim jestem w Chrystusie. On jest moim Panem, On mieszka w moim sercu. On jest zwycięskim Królem. On jest Panem Panów, Król, który potężnie działa w moim życiu i nie muszę się bać, nie muszę się lękać. Zwyciężę, sprawiedliwego nie zniszczy żadna nieprawość. Dziękujemy Ci, Panie, za to. Dziękujemy Ci, Panie, za to. O takim Kościele marzy Bóg, kochani. Kościele zwycięskim, który wydaje piękne świadectwo swojego zaufania Jezusowi Chrystusowi. Niech to będzie wspaniały tydzień. Amen. Oj, to będzie piękny tydzień. Bóg jest dobry. Amen. Bóg jest dobry. Bóg jest wspaniały. Podziękujmy Mu. Wznieśmy ręce klaskami jakkolwiek. Panie, dziękujemy Ci. Panie, dziękujemy Ci, że bez względu na to, co nas spotyka, Ty jesteś większy, jesteś ponad tym wszystkim. Tak jak mówiliśmy kiedyś, diabeł przychodzi kraść, niszczyć i wytracać. Ale nasz Pan Jezus przyszedł, aby dać nam życie obfite. Amen? Aby dać nam życie. Alleluja. Diabeł przychodzi niszczyć, wytracać, atakować, ale nasz Pan jest większy i On jest naszym Panem. Chwała Mu za to. Chwała Mu za to. Błogosławionego tygodnia życzę, Kościele. Błogosławionych dni, błogosławionego czasu. Niech Pan Was prowadzi. Zostańcie z Jezusem. Niech Bóg Wam błogosławi.